Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem w audycji medycznej jest profesor doktor habilitowany Piotr Zieliński, specjalista neurochirurgii, kierownik kliniki neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Chciałam pana dzisiaj zapytać, żebyśmy porozmawiali o neurochirurgii czynnościowej. Co to tak naprawdę znaczy? Co to znaczy dla pacjentów?
Neurochirurgia jest dziedziną zabiegową, czyli zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób. Zazwyczaj zmaga się z problemami strukturalnymi układu nerwowego i na przykład musi wyciąć guza albo wzmocnić implantami złamany kręgosłup, czyli działa na strukturę tkanek. Ostatnio jednak rozwijamy też tą część neurochirurgii wpływającą nie tyle na strukturę tkanek, ale na czynność układu nerwowego. Jest to szalenie ciekawa dziedzina, stara też już, mająca prawie dwa wieki, ale w ostatnich latach bardzo mocno rozwijająca się.
No bo właśnie myślę, że słuchaczom to może się wydać takie tajemnicze, czynnościowa neurochirurgia. To znaczy, że można przywrócić funkcjonowanie układu nerwowego za pomocą jakichś metod chirurgicznych, operacji?
Przede wszystkim staramy się zwalczyć objawy, jakieś niepożądane, szkodliwe dla pacjenta, przeszkadzające mu, takie jak na przykład nadmierne drżenie w chorobach układu pozapiramidowego, czy ból, który też jest objawem zaburzenia czynności dosyć często układu nerwowego, czy nadmierne przykurcze mięśni, spastyczność.
Ataki padaczkowe też?
Ataki padaczki, tak, to też jest typowa choroba zaburzenia czynności mózgu. Także neurochirurgia czynnościowa przede wszystkim stara się likwidować niepotrzebne, przeszkadzające pacjentowi objawy.
Czy jakie to choroby, gdyby takie nazwać, tak jak pacjent to może rozumieć? Padaczka na pewno, tak?
Padaczka. Choroba Parkinsona, znana nam wszystkim, powszechna. Ból przewlekły. Spastyczność zarówno w mózgowym porażeniu dziecięcym, jak i po wypadkach.
Spastyczność, czyli takie przykurcze, tak? Mięśni.
Niepożądane przykurcze mięśni, bardzo bolesne, które też ostatnio potrafimy bardzo skutecznie leczyć.
Czyli wszelkiego rodzaju, można powiedzieć, drżenia, nieprawidłowe jakby czynności układu nerwowego, które też utrudnia życie, funkcjonowanie pacjentowi, tak?
Tak jest. Zaburzenia te nieświadome, zaburzenia naszego ruchu.
A jeśli chodzi o te dolegliwości bólowe, bo powiedział pan, że również dolegliwości bólowe można niwelować. A w jaki sposób? No ludzie zwykle myślą sobie, no jak boli kręgosłup, to może można coś tam zrobić, ale też czy na przykład, nie wiem, bóle głowy albo jakieś innego rodzaju dolegliwości bólowe również?
Tak jest. Ostatnio też wdrożyliśmy metody leczenia bólu głowy, zarówno migren, jak i nietypowego bólu głowy, który też potrafi być bardzo silny, a zazwyczaj nie ma widocznej przyczyny, którą można na przykład wyciąć. Także wdrożyliśmy też techniki tak zwane blokady zwoju skrzydłowo-podniebiennego, mało inwazyjne, które też nie wszystkim, ale mniej więcej u 70% chorych przynoszą wyraźną ulgę.
Czyli tutaj niwelowanie tego bólu polega na tym, że najczęściej jakiś nerw tutaj, prawda, trzeba, że tak powiem, odciąć od tych dolegliwości, żeby była poprawa?
Tak jest. Wpływamy na pracę zazwyczaj zwojów nerwowych, które mają w sobie bardzo mieszankę różnych części układu nerwowego. I blokując je na parę miesięcy, potrafimy zmniejszyć cierpienie chorego.
Neurochirurgia kojarzy się z tymi operacjami bardzo poważnymi, usuwaniem nowotworów, operacjami na mózgu, tak, na kręgosłupie, na układzie nerwowym, ale wiele tych operacji polega na wszczepianiu elektrod rozmaitego rodzaju, bo te elektrody pewnie różne są w zależności od schorzenia.
Bardzo też obserwujemy duży postęp w technice i elektronice wszystkich tego rodzaju elektrod i stymulatorów. Klasycznie to wszczepiamy je w miejsce, które chcemy zablokować, ponieważ elektrody w neurologii, w neurochirurgii stymulujące od stymulatorów wbrew swojej nazwie najczęściej mają za zadanie wyhamować działalność jakiegoś miejsca w układzie nerwowym, także wszczepiamy je w to miejsce, które chcemy zablokować, na przykład w pewne obszary głębokie mózgu, które są schorowane i w chorobie Parkinsona na przykład blokujemy powstawanie tych niepożądanych objawów ruchowych.
Czyli tego drżenia.
Tego drżenia, czy na rdzeń kręgowy, żeby zmniejszyć odczuwanie bólu. Mamy też elektrody i stymulatory już nawet tego rodzaju, które można ładować z zewnątrz, ponieważ ograniczeniem stymulatorów i naszych metod leczenia w neurochirurgii czynnościowej jest to, że jeżeli zakładamy, wszczepiamy pacjentowi stymulator, to ma baterię, która ma pewną określoną żywotność i co kilka lat, 3 do 6 lat, zazwyczaj musimy tę baterię wymieniać. To jest prosty zabieg, ale każdy zabieg jest zawsze niepotrzebny, jeśli da się go uniknąć. Stąd też mamy już też stymulatory ładowalne, które nawet i 20 lat potrafią pracować, tylko pacjent musi je z zewnątrz sobie ładować. Mamy już zupełnie miniaturowe stymulatory, które mają zaledwie postać drucika, który wszczepiamy przez igłę nieoperacyjnie i też ten drucik ma swoją antenę i z zewnątrz jest pobudzany.
Czyli pacjent dostaje też czasami pilota do siebie, tak?
Prawie tak każdy pacjent tak ze stymulatorem ma pilota, może sobie wyłączać te...
No właśnie, na czym polega tutaj ta aktywność? Pojawia się, pacjent czuje, że będzie miał atak na przykład i wtedy ten pilot musi być uruchomiony? Czy jak to wygląda w praktyce?
Na przykład w padaczce, w stymulatorach nerwu błędnego pacjent ma pilota i jest spora grupa pacjentów, która czuje, że zbliża się atak i wtedy potrafi go sobie przerwać poprzez włączenie tego stymulatora. To zależy, czy pacjent czuje takie zbliżające się ataki, czy nie. Są też pacjenci, którzy tego nie czują. Zazwyczaj stymulatory są wtedy włączone na stałe. Liczymy też na rozwój techniki, bo na horyzoncie mamy, rysują się pewne niesamowite zupełnie stymulatory, które są w pewien sposób zautomatyzowane i same potrafią się włączyć, wyłączyć i modulować.
A panie profesorze, to działanie na jakiś konkretny nerw na przykład, który powoduje właśnie dolegliwości bólowe, nazywa się neuromodulacją? Jak lekarz robi tę operację i wszczepia coś, jakiś właśnie
tak,
stymulator?
Modulowanie
i tak
nerwu.
Samo przebiega to w operacjach, które mają zniwelować ból na przykład, tak?
Tak
na przykład nerwów krzyżowych, tak?
Tak jest. Często bardzo
co pacjent, jaki pacjent ma dolegliwości, który mógłby mieć przeprowadzoną taką operację? Co go boli tak naprawdę?
Mamy pewną grupę pacjentów, a szczególnie pacjentek. Dotyczy to kobiet, które mają bardzo silne bóle albo napadowe, albo stałe, lub nasilone podczas siedzenia. No bo w tej okolicy, na której delikatnie mówiąc siedzimy, i wówczas zaczynamy zazwyczaj leczenie tabletkami, lekami, które jest u wielu chorych skuteczne, ale jest pewna grupa pacjentek, u których nawet leki nie pomagają.
Prawie każdy Polak w pewnym wieku odczuwa dolegliwości jakieś bólowe, prawda? Związane właśnie z siedzeniem długotrwałym, nie wiem, pracy przy komputerze, czy...
I bardzo silne bóle w tej okolicy, bóle zwłaszcza neuropatyczne, potrafią praktycznie uniemożliwiać pacjentowi pracę, życie codzienne i wychodzimy z założenia, że jeżeli już nic nie działa, wtedy sięgamy po metody zabiegowe, typu właśnie stymulacja nerwów
krzyżowych. Na czym to polega?
Polega to na tym, że wszczepiamy w okolice tych nerwów do tak zwanego kanału krzyżowego cieniutki drucik, którego końcówka jest pod skórą na brzuchu i pacjent sobie ten z zewnątrz na pasku, ten stymulator, ten drucik aktywuje, pobudza, wyciszając te napadowe bóle.
A te zabiegi wymagają powtórek, czy to są takie zabiegi, które mają właśnie zniwelować ból, czy, no mówił pan o wymianie tych baterii, tak, przy tych neurostymulatorach, ale czy na przykład innego rodzaju zabiegi też wymagają powtórzenia, wymiany tego implantu na przykład po jakimś czasie?
Z założenia nie. Technika produkcji implantów jest obecnie na tyle zaawansowana, że nie obserwujemy raczej zjawiska starzenia się tak zwanego, czy korozji elektrod, czy niszczenia tego styku między elektrodą a ciałem pacjenta. Także zakładamy, że jeżeli nie wymaga to żadnej wymiany baterii, to jest to sprzęt, który można używać dożywotnie.
A to są zabiegi odwracalne? To znaczy, jeśli na przykład pojawiłoby się coś lepszego, coś nowocześniejszego, to taki pacjent z taką elektrodą może się do państwa zgłosić i powiedzieć, ja bym chciał tamto, bo będzie wygodniejsze w obsłudze, nie wiem, prostsze, nie będzie skutków ubocznych.
Tak, właśnie istotą neurostymulacji jest to, że to staramy się jak najmniej zaingerować w pacjenta. Jest to zabieg odwracalny, jeżeli dojdzie do infekcji danego implantu lub działań niepożądanych, lub pacjent uzna, że z czasem go to jednak trochę męczy. Sama obecność implantu w każdej chwili to można usunąć.
Pacjent czuje, że ma ten implant, czy nie za bardzo?
Jeżeli są to implanty z baterią, to pacjent czuje, to one są wielkości małego pudełka zapałek, tak jak powszechnie znane też stymulatory serca wszczepiane pod obojczyk. Zwłaszcza u pacjentów szczupłych kobiet to nawet troszkę widać. Stąd też staramy się stosować stymulatory bez baterii w pewnych przypadkach.
A gdzie państwo je wszczepiacie, że one są widoczne? No chyba nie w głowę, prawda?
Tylko gdzieś... Na samej głowie nie. No. Ta sama bateria jest wszczepiana najczęściej pod obojczykiem, tak jak stymulatory sercowe, lub na brzuchu, lub w okolicy lędźwiowej na plecach.
A jak się taką elektrodę usunie pacjentowi, to problem choroby, na przykład Parkinsona, wraca?
Tak.
Tych drżeń i...
Tak jest. W przypadku
albo
akurat...
bateria nie działa, tak?
Bateria jak przestaje działać, to pacjent też to czuje i wtedy czuje, na ile to mu pomagało. Też musimy oczywiście pamiętać, że w pewnych chorobach stymulatory nie leczą samej choroby, tylko tak jak na początku zaznaczyliśmy, one tylko zmniejszają objawy, natężenie objawów lub konieczność dawkowania
leków.
Czyli
trzeba tutaj prowadzić jeszcze też jakieś leczenie systemowe, jakieś dodatkowe tabletki na przykład, które działają, leki, które działają na cały organizm. Tak,
tak jest. Chociaż tak samo jak w padaczce, w Parkinsonie często dawkowanie leków może być zmniejszone dzięki stymulacji.
A panie profesorze, czy wy napotykacie ze strony płatnika na jakieś problemy, czy pacjenci napotykają, na przykład dotyczące wymiany tych baterii, bo jakiś czas temu sporo nawet prasa pisała na ten temat, że ludzie, którzy mają choroby Parkinsona, muszą czekać w długich kolejkach, żeby te baterie były wymieniane. Jak to w tej chwili wygląda?
Tak, no, obowiązują nas zasady ścisłe współpracy z NFZ-em i pacjenci pierwszorazowi są objęci leczeniem, to są wskazania zazwyczaj planowe, czekają w kolejce. Ale takich kolejek nie stosujemy w sytuacjach, kiedy pacjent wymaga wymiany czy pompy baklofenowej w spastyczności, czy stymulatora. I często wręcz są to wskazania życiowe, zwłaszcza u pacjentów ze spastycznością, kiedy pompa baklofenowa kończy swój żywot, wtedy jest to nawet i zagrożenie życia, ale nie jest to taki trudny problem, ponieważ cały czas stymulator nam raportuje, czy pompa, kiedy mniej więcej ta wymiana będzie wymagana i to można przewidzieć nawet lata wcześniej. Jedynie problemem są pacjenci, którzy albo przeprowadzili się z innego ośrodka, albo stracili kontakt z lekarzami prowadzącymi. U tych pacjentów czasami są wskazania życiowe bez kolei.
A jeśli chodzi o na przykład chorobę Parkinsona, to wszczepiacie, dużo jest na przykład osób w młodym wieku, które otrzymują tego rodzaju leczenie i zmienia to całkowicie jakość ich życia. Poprawia tą jakość?
Tak, u osób młodych jest na szczęście ciągle dosyć mało.
Przeciętne... Bo my słyszymy, prawda, że niektórzy chorują nawet po 30
lat. Tak,
już choroby
Parkinsona, drżenia samoistne zdarza się, ale tak typowy początek choroby Parkinsona to 50-60 lat i pierwszy okres też wieloletni polega na leczeniu tabletkami. Także typowym pacjentem do stymulacji, do stymulatora w chorobie Parkinsona jest pacjent około 60-70 lat, nawet i starszy.
Czy możemy powiedzieć, panie profesorze, że dzięki metodom neurochirurgii czynnościowej to można uzyskać spektakularne efekty terapeutyczne i poprawę jakości życia dla tych pacjentów, państwa, którzy, no, gdyby nie takie leczenie, zupełnie inaczej by żyli, funkcjonowali?
Tak, szczególnie to widać w chorobach, gdzie te objawy są ciągłe i pacjent może sobie stymulator włączać i wyłączać i gołym okiem widać, jak on funkcjonuje na wyłączonym urządzeniu i po włączeniu, jak od razu mu się poprawia jakość życia.
To są, wspominał pan operacje dla ludzi, którzy no, zakwalifikowani zostaną w pewnym wieku, tak? Czyli to już jakiś czas chorują, ale tak naprawdę na czym polega ta kwalifikacja? Bo rozumiem, że również młodym osobom, kiedy potrzeba tego rodzaju leczenia chirurgicznego, państwo to proponujecie. To nie jest tak, że tylko trzeba skończyć 60 lat, żeby mieć operację.
Tak jest, oczywiście. No, ja jestem przedstawicielem dziedziny zabiegowej i raczej preferuję taki podział w neurochirurgii czynnościowej, że kwalifikują nasi neurolodzy, w tym wyspecjalizowani, czyli neurolodzy są od myślenia, a my jesteśmy od roboty. Czyli neurolog kwalifikuje pacjenta, decyduje, gdzie założyć stymulator i dalej tego pacjenta prowadzi ze stymulatorem.
A pobyt w szpitalu po takim zabiegu? To jest długi, czy właściwie można powiedzieć następny dzień idziemy do domu?
Pobyty są skrócone do minimum, można też wychodzić następny dzień do domu, chociaż wolimy wykorzystać ten czas do wstępnego programowania stymulatora, przez co czasami się do 2-3 dni przedłuża pobyt.
Profesor doktor habilitowany Piotr Zieliński, specjalista neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowany Piotr Zieliński, specjalista neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Panie profesorze, na czym polegają operacje na ośrodkowym układzie nerwowym? Co to znaczy? Bo to brzmi bardzo groźnie. Jak daleka jest ta ingerencja chirurgiczna w ten ośrodkowy układ nerwowy? Bo część osób może nawet nie wiedzieć, co się składa na ośrodkowy układ nerwowy, o czym my mówimy.
Poprzez ośrodkowy układ nerwowy rozumiemy nasz mózg i rdzeń kręgowy, czyli takie najważniejsze narządy naszego ciała, będące osią układu nerwowego i cechujące się największą złożonością, jaką jesteśmy w stanie.
To też taki bardzo delikatny narząd, prawda? Gdzie no, łatwo coś zrobić nie tak, prawda?
Tak jest. Problem jest też taki, że po uszkodzeniu zazwyczaj możliwości gojenia się i regeneracji układu ośrodkowego są znikome. Nazywamy je neuroplastycznością.
A na czym polegają w takim razie te operacje, to leczenie? Mówimy tutaj dzisiaj o neurochirurgii czynnościowej, czyli coś działa nie tak i teraz czasami operacja, żeby przywrócić albo zniwelować jakiś objaw, no nie polega na zszyciu czegoś, tylko wręcz na rozcięciu, tak chyba?
Tak.
Dobrze
jest.
Myślę? Jak to właśnie?
W neurochirurgii czynnościowej mamy dwie takie grupy zabiegów. Historycznie pierwszą grupą zabiegów było uszkodzenie jakiegoś obszaru układu nerwowego, który za bardzo przyczyniał się do niekorzystnych objawów.
Czyli coś bolało na przykład,
coś
tak?
Bolało, to się obcinało.
Obcinało na przykład
dany
nerw.
Tak jest. Tego rodzaju leczenia historycznie były stosowane w neuralgii nerwu twarzowego, na przykład trójdzielnego. Tak samo leczenie choroby Parkinsona też historycznie pierwotnie polegało po prostu na przecięciu nawet tętnicy, która unaczynia pewien obszar mózgu, potem na zniszczeniu precyzyjnym, stereotaktycznym małego obszaru mózgu, co dawało też trwały, bardzo dobry efekt bez zastosowania stymulacji. No i obecnie raczej preferujemy metody nieniszczące, odwracalne.
Czyli naprawianie albo stymulację.
Albo stymulację, tak jest.
Użył pan takiego sformułowania neurochirurgia stereotaktyczna. Radiochirurgia to jest też, tak? Co to za leczenie?
W mózgu często te struktury, które chcemy zablokować, są bardzo malutkie i położone bardzo głęboko.
Czyli gdzieś nie na powierzchni, nie tylko na powierzchni, głęboko?
W środku nawet mózgu. I żeby trafić niejako na oślep, w taką malutką strukturę, czy elektrodą, czy wiązką jakiegoś promieniowania, musimy zastosować pewne metody pomiarowe. No i te generalnie metody pomiarowe prowadzące nas do tego celu nazywamy stereotaksją. Z greckiego stereo to jest przestrzeń, taksja to jest dążenie do celu. To dzięki metodom stereotaktycznym potrafimy zadziałać na coś bardzo malutkiego, niezwykle precyzyjnie.
To, co pan powiedział, to sugeruje od razu, że to neurochirurg nie działa tylko ze skalpelem w ręku, tylko pewnie to się wiąże z jakimiś bardzo skomplikowanymi, specjalistycznymi urządzeniami. Dobrze myślę?
Tak jest. Historycznie była to tak zwana rama stereotaktyczna, wynaleziona mniej więcej w latach 40. zeszłego wieku, gdzie nakładano ramę z podziałkami na głowę pacjenta, śrubami ją przymocowywano, robiono badania i względem...
I szukano tego,
i szukano
miejsca,
tego miejsca pomiarowego.
A w tej chwili?
Obecnie mamy ramy stereotaktyczne, też je stosujemy. Pomiary prowadzimy poprzez tomografię lub rezonans. Także stosujemy inne metody, zwane na przykład neuronawigacją, która cały czas pozwala nam pokazać na obrazach radiologicznych, gdzie jesteśmy w mózgu.
Też pacjenci, słuchacze może słyszeli o Gamma Knife, Cyber Knife. To też są urządzenia, które wykorzystują neurochirurdzy.
Tak jest. To są urządzenia stosowane do radioterapii i służą albo do wyleczenia jakiegoś małego guza w mózgu nieoperacyjnie lub do zablokowania czynności, czyli w neurochirurgii czynnościowej, na przykład nerwu trójdzielnego.
My tutaj w Trójmieście mamy tego rodzaju urządzenia?
Mamy tego rodzaju w naszej onkologii. Nasza klinika onkologii stosuje metody radioterapii stereotaktycznej, z tym, że nie Gamma Knife, a za pomocą nieco innego generatora promieniowania, czyli przyspieszacza liniowego, równie skutecznego.
Bo panie profesorze, tak sobie myślę, że wielu osobom, jak się mówi o operacjach na mózgu, to kojarzy się, że to jest naprawdę bardzo niebezpieczna operacja, bardzo obdarzona dużym ryzykiem powikłań albo że się nie uda. Czy tak naprawdę te operacje są bezpieczne? Ktoś, kto dowiaduje się, że będzie musiał mieć tego rodzaju zabieg, że gdzieś tam będzie to tak duża ingerencja w tak wrażliwy i delikatny narząd, może się bać.
Zgadzam się z tym i też zawsze...
Sam operator pewnie też się boi.
To już jesteśmy przyzwyczajeni akurat, ale zazwyczaj zawsze jak rozmawiamy z naszymi pacjentami, pozdrawiam chorych, to zawsze wyważamy wszystkie inne możliwe opcje i wychodzimy z założenia, że każda operacja to jest ostateczność. Stąd też, jeżeli są możliwości leczenia czegoś nieoperacyjne, typu właśnie radiochirurgia stereotaktyczna czy inne, to wtedy staramy się skłaniać ku temu. Też są pacjenci, oczywiście bardzo różni, jedni z góry zakładają, że w życiu nie dadzą sobie zoperować ani głowy, ani kręgosłupa. Też to rozumiemy i adaptujemy nasze leczenie do tej postawy zgodnie z zasadą podmiotowości pacjenta. Są też pacjenci zupełnie inni, którzy nawet jak mają coś, czego nie trzeba wycinać w mózgu, tylko można to obserwować, to tak się tego boją,
że
nie mogą spać,
że
po prostu
operacji
trzeba to wyciąć. Też wtedy oczywiście, mimo braku takich wskazań, potrafimy do tego się przychylić.
To jak neurochirurg osiąga tą perfekcję, tą dokładność? Właśnie dzięki tym urządzeniom, na przykład tej neuronawigacji?
Duża jest rola oczywiście narzędzi neuronawigacji, no i przede wszystkim lata doświadczenia, ćwiczeń. Ale to też nie jest jakaś duża sztuka. Każdy z nas ma jakiś swój zawód i się w tym doskonali przez całe życie.
A panie profesorze, które zabiegi właśnie na mózgu wykonywane są w klinice, którą pan kieruje?
Moim takim ideą jest to, żebyśmy robili pełen profil operacji. Także praktycznie osiągnęliśmy już prawie że wszystkie możliwe rodzaje leczenia operacyjnego w zakresie neurochirurgii, zarówno neuroonkologicznego, jak i naczyniowego oraz świeżo dla nas wprowadzane techniki neurochirurgii czynnościowej. Tak samo na kręgosłupie staramy się osiągnąć pełen profil operacyjny, czyli operacje kręgosłupa ze wszystkich możliwych dostępów, łącznie z neurochirurgią minimalnie inwazyjną, jak endoskopia.
Jeśli na przykład zgłosi się do państwa człowiek chorujący na padaczkę, albo właśnie mający na przykład spastyczność i trzeba przeprowadzić taką operację, rozumiem, że to chodzi o stymulator gdzieś w mózgu, tak? To jak to przebiega? Jak długi jest ten okres od momentu, kiedy on się zgłosi, do momentu, kiedy ten zabieg jest przeprowadzany i na czym polega tak naprawdę to leczenie?
Tutaj zakładamy zawsze, że ostateczną kwalifikację do na przykład w spastyczności założenia pompy baklofenowej stawia nam neurolog, który
zna
pacjenta.
Czyli to nie jest powiedziane, że każdy, kto ma spastyczność, się do takiej operacji kwalifikuje,
też
tak?
Nie. I wtedy dopiero nas kieruje do nas. Prawie zawsze musimy wykonać test, czyli podać przez niewielką igiełkę lek, który tak jakby go pompa podawała, żeby sam pacjent ocenił, czy te efekty go zadowalają, czy nie.
Czyli taki teścik mały robicie,
test
tak?
Robimy, tak
test.
Jest. I to jest test bezpieczny, konieczny do podjęcia ważnej jednak i kosztownej decyzji, żeby założyć taką pompę. No i wtedy kwalifikujemy chorego do założenia pompy, wpisujemy w kolejkę i operujemy według kolejki. Następnie prowadzimy takiego pacjenta razem z neurologiem, ponieważ czy pompa, czy stymulatory wymagają też okresowo naszej kontroli, czy uzupełniania leków.
A sama operacja jest trudna, długa, czy to już jest taki, można powiedzieć, standard neurochirurgii, że wy takie pompy też zakładacie już tak standardowo?
Pompy są dosyć prostą technicznie operacją, a z kolei zakładanie stymulatorów głębokich do mózgu już wymaga pewnego doświadczenia, szkolenia, no i czasu też operacyjnego. Te operacje trwają około 3 godzin.
Osoby, które mają spastyczności te bolesne, to są często osoby z niepełnosprawnością, na przykład ruchową, poruszają się na przykład na wózku. Jak taka operacja może wpłynąć na jakość życia takiej osoby? Przestaje ją po prostu boleć, tak?
Przestaje boleć, ale jeżeli te przykurcze i spastyczność nie są w jakiś sposób utrwalone, bo to jest dosyć złożony temat, to efekt potrafi być często piorunujący, zwłaszcza u chorych ze stwardnieniem rozsianym, z masywną spastycznością, nawet z niewydolnościami oddechowymi takich pacjentów mamy. Także tutaj też to leczenie wymaga, to są często dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, gdzie współpraca z rodzicami też jest bardzo ważna.
To już do końca życia wtedy taka pompa wystarczy? W
tak sensie jest, aż medycyna nigdy nie wymyśli czegoś nowego, chociaż zamiast pomp też mamy pewne inne metody leczenia, możemy przecinać wybiórczo pewne nerwy, korzonki nerwowe zaangażowane w łuk odruchowy spastyczności, to też dopiero u nas wprowadzamy.
A panie profesorze, czym jest psychochirurgia? Bo jest też taka dziedzina w neurochirurgii. Jakie metody operacyjnego leczenia stosuje się w przypadku chorób psychicznych? Bo przygotowując się do rozmowy z panem, przeglądałam czasopisma, różne artykuły i wielu osobom, też komentarze właśnie pacjentów, to jak ktoś słyszy psychochirurgia, to myśli sobie lobotomia.
Tak, szalenie ciekawy temat, bo jak zaczęliśmy rozmowę o neurochirurgii czynnościowej, czyli o wpływaniu zabiegami na czynność układu nerwowego, to klasycznie, z klasycznym wskazaniem są choroby neurologiczne.
Kiedyś leczono histerię na przykład, tak?
Tak, drugą częścią taką bardzo dla mnie ciekawą, ale i oczywiście historycznie mocno kontrowersyjną jest wpływanie na choroby i czynności psychiczne mózgu. Historycznie na początku zeszłego wieku Portugalczyk Egas Moniz wymyślił prosty bardzo zabieg polegający na wbiciu noża do płatów czołowych mózgu, przecinając istotę białą, dzięki czemu osiągano uspokojenie pacjenta, który na przykład był w stanie ciągłej psychozy, no ale ten pacjent się zmieniał w apatycznego człowieka bez wyraźnej osobowości, bez napędu i tych zabiegów zaczęto robić tysiącami. Za ten zabieg też Egas Moniz dostał Nagrodę Nobla za wymyślenie lobotomii, co do dzisiaj jest otoczone dużymi kontrowersjami, że przecież powinno mu się zabrać tą nagrodę, ale z trzeciej strony, jeśli chcemy podejść nieco bardziej krytycznie do tych wszystkich historii, musimy pamiętać, że nie było wówczas w tych czasach, kiedy on to wymyślił, żadnych innych metod leczenia farmakologicznego, ciężkich psychoz. Ich szpitale psychiatryczne to były wielkie klatki, gdzie zamknięci byli ludzie, im tylko wrzucano jedzenie i oni tam szaleli. No, w połowie mniej więcej zeszłego wieku zaczęła się rozwijać farmakoterapia, farmakologia leczenia chorób psychicznych i sytuacja się oczywiście diametralnie zmieniła. Obecnie większość chorób jest leczonych lekami, ale są jeszcze pewne choroby, które których nie można ogarnąć lekami i tu pewne miejsce dla psychochirurgii również wydaje się być.
Czyli jakie schorzenia można leczyć dzięki chirurgicznym metodom?
Przede wszystkim nie są już to metody uszkadzające, takie jak lobotomia, tylko stymulacje, czyli coś, co jest odwracalne i się wydaje być bardziej etyczne. Przede wszystkim nerwica natręctw, tak zwana, czyli zespół obsesyjno-kompulsywny. Depresje też tutaj jako choroba,
takie
stany depresji. No musimy cały czas pamiętać, proszę Państwa, że depresja powoduje więcej zgonów niż wypadki samochodowe. Można też leczyć... Są pewne próby leczenia uzależnienia i otyłości patologicznej. Też mamy publikacje w tym zakresie.
Zachowanie agresywne na przykład również?
Czy patologicznej agresji też dwa takie przypadki. Miałem przyjemność obserwować leczenia i brać w tym udział w Bydgoszczy. Także to podejście do leczenia chorób psychiatrycznych poprzez neurostymulację wydaje się być szalenie ciekawą drogą do pomocy pewnym chorym, którym jednak ciągle jeszcze inne metody nie pomagają.
A jak ocenia Pan obecnie dostęp pacjentów do tego rodzaju metod, nowoczesnych metod w neurochirurgii, leczenia, neurochirurgii czynnościowej właśnie, które mają pomóc ludziom tak naprawdę niwelować ból, poprawiać ich jakość życia, blokować pewne objawy chorób, leczyć te objawy. Kolejki są długie?
Tak, jak wszędzie w medycynie szpitalnej są pewnego rodzaju kolejki. W neurochirurgii czynnościowej głównym takim czynnikiem czy wąskim gardłem jest neurologia i neurolodzy, którzy tych chorych prowadzą, często znają przez większość życia. I neurolodzy kwalifikują, czy uznają, że doszli do ściany, już nie są dalej w stanie pomóc choremu, a objawy postępują. Wówczas neurolodzy kierują pacjentów do nas i my takie zabiegi przeprowadzamy.
A pacjent może być czasami nawet zmęczony tym leczeniem neurologicznym, bez jakiejś widocznej, trwałej na przykład poprawy. On może się zgłosić na przykład sam jakby, czy jednak mimo wszystko musi mieć skierowanie od neurologa do Państwa?
Oczywiście podejście tutaj mamy elastyczne i kierowane przede wszystkim na pacjenta i pomóc, żeby pomóc pacjentowi, ale zazwyczaj jak pacjent bezpośrednio do nas trafia i jednak w naszej ocenie wymaga neurologa, to tutaj też nie ma problemu. Współpraca ze wszystkimi ośrodkami jest znakomita, neurologicznymi i każdy ośrodek takich chorych też nam pomoże potem prowadzić, nawet jeśli już chory ma założone implanty.
Czyli nie możemy tutaj tak jakby powiedzieć konkretnie, że zgłaszam się i nie wiem, w ciągu pół roku, w ciągu roku będę mieć zabieg, bo to zależy od stanu pacjenta.
Po pierwsze zależy od stanu pacjenta, po drugie od jakiejś tam jednak kolejki, jeśli są to zabiegi planowe, po trzecie też
ale
jesteśmy...
Ale to nie są lata, panie profesorze.
Nie. I to, po trzecie jesteśmy uwiązani też, jak wdrażamy jakąś technikę, procesami zakupu danych urządzeń, danych implantów, czyli przetargami, co czasami potrafi nam opóźnić samo leczenie dosyć istotnie.
No, ale a jest jakiś sprzęt, o którym Pan marzy do swojej kliniki, na salę operacyjną, który by bardzo pomógł rozszerzyć na przykład działalność albo sprawniej pracować Wam?
Udaje się nam obecnie te wszystkie nasze marzenia realizować na bieżąco, także na razie wydaje się, że mamy wszystko
co potrzeba.
Co potrzeba. Tak jest.
Dziękuję bardzo. Profesor doktor habilitowany Piotr Zieliński, specjalista neurochirurgii, kierownik Kliniki Neurochirurgii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, był moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Adam Pawłowski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrowy.